proszę o zamknięcie drzwi, dobrze? Okej.
Okay. Chciałabym na początku rozdać wam
maseczki.
Te opaski będą nam służyły do tego, żeby sobie zakryć oczy. Proszę bardzo. Okej, okay, zakładamy opaski, zasłaniamy oczy. Przed wami rozłożę takie specjalne prace, które będą służyły do obejrzenia za pomocą rąk tylko. Masz przed sobą. Daj rączkę, okej.
Okay. Ja nic nie widzę.
Tutaj leży.
Nie widać u mnie.
Tutaj sobie rączkę wyciągnij.
Ciemno.
Spróbujcie wybadać cały kształt, dobra? Niech prowadzą was te wypukłe elementy.
To jest kartka.
Ja nie wiem, jak to powiedzieć.
Jeżeli to jest obiekt jakiś przestrzenny, no to na zdjęciu widoczna jest tylko część. Więc ja sobie muszę jakoś tam wyobrazić tę całą resztę, której tam nie ma, która powinna być.
Dobra. Będziemy się przemieszczać no właśnie, na pewno po sali.
W punktach,
ja zaczniemy od tej pracy. To może chodź tutaj, żeby cię było dobrze widać.
W półmroku galerii tłumaczka języka migowego ustawia się w jednym ze świetlnych punktów wydobywających z ciemności tajemnicze przedmioty i zdjęcia.
Zapraszam Państwa troszeczkę bliżej, będzie można lepiej zobaczyć. Witam Państwa bardzo serdecznie na wystawie Inkluzywne Laboratorium Fotograficzne. Ja się nazywam Agata Sztorc i jestem kuratorką programu edukacyjnego Galerii Labirynt. I ta wystawa to jest część projektu, który też jest projektem współpracy pomiędzy Galerią Labirynt a kijowską, ukraińską organizacją Geografie Kulturowe, która dotyczy fotografii osób niewidomych. W naszej Galerii Labirynt już dwukrotnie się odbywały wystawy dotyczące osób niewidomych. Ta wystawa, na której się znajdujemy, jest już trzecią z nich. 2 lata temu Magda Szubielska i Rafał Lis jako kuratorzy zrealizowali wystawę Miasto, którego nie widać. I ta wystawa to był taki bardzo ważny moment w rozwoju tej naszej ścieżki programowej właśnie dotyczącej osób niewidomych. Dlatego, że zainspirowała ona projekt Dotknij tego, co widzę, który mogliśmy też obserwować na wystawie w Galerii Labirynt w grudniu zeszłego roku. Ta wystawa i ten projekt Inkluzywne Laboratorium Fotograficzne jest kontynuacją tego procesu. Na wystawie Miasto, którego nie widać, Magdalena Szubielska razem z grupą młodzieży niewidomej i słabowidzącej zrealizowała cykl fotografii wykonanych technikami analogowymi i na tej wystawie były one właśnie prezentowane, ale nie były w żaden sposób udostępnione do odczytania, obejrzenia, wybadania przez osoby niewidome. I podczas tej wystawy razem z Valerii Karpan i Mariną Krypun, kuratorkami obecnej wystawy, zaczęłyśmy się zastanawiać, czy fotografia to jest takie medium, które byłoby w ogóle możliwe dla osób niewidomych do eksploracji, do tego, żeby takie osoby mogły same spróbować tego typu działań, a przede wszystkim, czy możliwe jest to, żeby za pośrednictwem fotografii osoby niewidome też mogły wyrażać siebie, czyli czy dałoby się spojrzeć na fotografię z punktu widzenia osób niewidomych jako na środek wyrazu artystycznego.
Dr Magdalena Szubielska z Instytutu Psychologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego od lat bada wyobraźnię przestrzenną osób niewidomych.
Ale też można powiedzieć, że jestem taką aktywistką walczącą ze stereotypami wobec osób z niepełnosprawnościami i właśnie specjalnie wybrałam sztuki wizualne, a nie na przykład teatr czy jakieś zajęcia muzyczne dla osób, które nie widzą, tylko chciałam pokazać, że to nie jest żaden problem, że ktoś nie widzi i może być równie dobrze i odbiorcą, i twórcą właśnie sztuk wizualnych.
To dzięki dr Szubielskiej w Galerii Labirynt zawisła pierwsza wystawa zdjęć wykonanych przez osoby niewidome.
Tak, to był projekt Miasto, którego nie widać. To był półroczny projekt, który realizowałam w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i rzeczywiście zakończył się on wystawą. Elementem tej wystawy były zdjęcia osób niewidomych i słabowidzących, tylko że ten projekt nie był skupiony na fotografii. Między innymi zajmowałam się możliwością poznawania sztuk wizualnych przez osoby z niepełnosprawnościami wzroku i też tworzenia w różnych mediach. Między innymi była to fotografia, ale była też to rzeźba ceramiczna, to były rysunki wypukłe i to były obrazkowe książki dotykowe, gdzie każdy z uczestników pisał swoją historię związaną z miastem i do tego otworzył kolaż, taki dotykowy rysunek powiedzmy.
Trudno jest to zrobić zdjęcie, jak się nie widzi.
W projekcie dr Magdaleny Szubierskiej wzięli udział m.in. niewidomi Klaudia i Piotr ze specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego w Lublinie.
Pokazywała pierw instrukcję.
Jak zrobić zdjęcie.
Tak, tak, tak. Jak to się używa dla osób niewidomych. Później było przyłożenie do klatki piersiowej.
Żeby poczuć ten aparat.
Potem trzeba było ręką dotknąć osoby, która jest naprzeciwko. Później od tej osoby ustawić tak aparat, żeby ten aparat wyłapał twarz, żeby na zdjęciu później się pojawiła. No to tam zrobiłem, ale tak uciechą głowę, bo to było śmiesznie trochę. Poziom dla osób niewidomych przedstawiane było na folii Braillem. Można było rozpoznać włosy. Ja to czułem pod palcami. Długie włosy, nos, oczy. To, co pani by widziała na zdjęciu.
Pokazywali aparaty takie starodawne, które składały się z kilku części i był ciężki.
Czy robiła pani jakieś zdjęcia tym aparatem?
Tak, bo to było takie na wyciąganą kliszę. Szkoły robiłam i chyba jakieś drzewo. Z pomocą tak. Tak, bo osoba niewidoma sama sobie nie nakieruje. No właśnie się nie widzi, no to trudne.
Fotograf był z państwem, pomagał ustawiać?
Pomagał i nakierowywał nawet na ten obiekt, który chcemy sfotografować.
Ja zaprosiłam fotografa, żeby powiedział o jakichś właśnie takich najprostszych zasadach kadrowania i ustawiania się w kierunku światła, czy bardziej ze światłem. I też z premedytacją wybrałam z tym fotografem analogowy aparat. Dlatego, żeby było można dobrze usłyszeć, jak on pracuje, nie tylko dotknąć go, ale też, żeby było słychać, jak się film przewija, jak właśnie migawka pracuje. I jeszcze taka zabawna sytuacja była, bo w momencie robienia tych zdjęć osoby się pytały, no i co? I jak to zdjęcie wyszło? Bo przyzwyczajone są do tego, że cyfrowo od razu widzimy, a my mówimy, nie wiemy, jak to wyszło, bo my też tego w tym momencie nie widzimy. To jest wszystko na kliszy. Dopiero jak wywołamy, zobaczymy, co tam widać. W tym momencie nie widzimy tak samo jak wy, jaki jest efekt.
Zazwyczaj tak. Сприйняття слугує додатковим джерелом інформації, здебільшого другорядним.
To, co się zadziało w kijowskiej odsłonie projektu, mogą Państwo tutaj oglądać. Autorki zdjęć, dlatego że tak się zdarzyło, że w Kijowie w projekcie brały udział same kobiety, postanowiły też zrealizować swoje własne artystyczne projekty. Także to, co tutaj jest, to są artystyczne formy wymyślone w całości przez właśnie osoby niewidome pracujące w parach z osobami widzącymi. W części projektu lubelskiej nie udało się dotrzeć do tego etapu, dlatego że to była pewna wartość naddana, którą udało się wypracować w Kijowie. Ale jesteśmy z tego bardzo dumni i dlatego też chcieliśmy pokazać tę część projektu tutaj w Lublinie, żeby pokazać, że można. I też, co jest również bardzo interesujące, wydaje mi się, dla nas, czyli dla osób widzących, to to, że te cykle fotograficzne, one dotyczą takich aspektów życia, które dla osób widzących mogą być troszeczkę niezauważalne w codziennym życiu. Mówią nam o tym, jak osoby niewidome zmagają się z przestrzenią, jak odbierają miasto, w jaki sposób postrzegają na przykład swoje możliwości dotyczące uprawiania sportu i w ogóle takiego aktywnego podejścia do życia codziennego, a także mówią o pewnych dramatach, które są związane również z procesem utraty wzroku.
Historia tych osób tutaj opisanych jest bardzo ugodnie przedstawiona. Muszę powiedzieć, że dużo pracy zostało włożone w to, żeby oddać to, co przeżywały, to jak radzą sobie z tym wszystkim, co je spotkało.
Czy jest tutaj takie zdjęcie, które na panu zrobiło szczególne wrażenie?
Myślę, że seria zdjęć pani Ały i jej cała historia. Porażające dla mnie. Nie jestem w stanie sobie wyobrazić, jakbym ja czuł się po tym, jakbym ja stracił wzrok. Co bym robić? Czy też składać spinacze, długopisy, czy cokolwiek innego. To zdjęcie z warsztatem pracy, to mi się najbardziej podoba. To jak właśnie przystosowane zostały elementy, żeby mogła odnaleźć się w tym wszystkim.
Kula, w której znajdują się spinacze i już Państwu mówię, dlaczego w Galerii Sztuki jest kula ze spinaczami. Ta praca dotyczy tego cyklu zdjęć, które są wykonane przez dwie autorki. Jedna z nich, Ała Żyłkina, to była uczestniczka projektu, która straciła wzrok dosłownie na kilka miesięcy przed realizacją projektu. Przez 24 lata pracowała w szkole jako nauczycielka języka ukraińskiego i z racji właśnie utraty wzroku była zmuszona do zmiany pracy na pracę, która jest dużo mniej płatna i dużo mniej satysfakcjonująca, ale ze względu na to, że jest bardziej manualna, umożliwia jej swobodną pracę. I pani Ała pracuje w fabryce właśnie klamerek do bielizny, dlatego pokazujemy poprzez tę taką instalację symboliczne nawiązanie do jej pracy. Na wystawie, która miała miejsce w Kijowie, też nam się udało pokazać taki specjalistyczny sprzęt, którego ta kobieta używa do pracy w fabryce. Niestety nie udało nam się go ściągnąć z Kijowa, ponieważ ona go potrzebuje do pracy. I na cyklu zdjęć mogą Państwo zaobserwować przestrzeń fabryki. Jest to przestrzeń postindustrialna, która się znajduje na obrzeżach miasta. Wokół są ogromne przestrzenie puste i właśnie różnych takich pozostałości po fabrykach, które są też niewykorzystywane. Przestrzeń jest taka, no jakbyśmy się cofnęli w przeszłość o jakieś 30 lat. Jest to przestrzeń nieprzyjazna, pełna właśnie rur, ciemna też. Widzimy tutaj takie zdjęcie prezentujące ciemny, wykrzywiony, dziwny korytarz, trochę upiorny. I to zdjęcie też bardzo dobrze ilustruje tę atmosferę, która tam panuje. Widzimy też fotografie, które przedstawiają miejsce pracy tej autorki. Między innymi tutaj widzimy elementy, które ona zaczepia na te plastikowe formy klamerek, a tutaj na kolejnym zdjęciu widzimy z kolei ten mechanizm, który umożliwia autorce tworzenie spinaczy. Dalej kolejne elementy to cień, który też dla osoby niewidomej to jest coś bardzo ulotnego, czego nie może doświadczyć już niestety, ale ta pani pamięta, co to oznacza. I na samym końcu też właśnie element barierki, też bardzo ważny, dotyczący poruszania się i świadomości przestrzennej i pomocy przemieszczania się po prostu w przestrzeni. Tutaj na tym stole znajdujemy przykłady tyflografik, na których są zilustrowane wybrane zdjęcia, ale widzimy również zdjęcie tych dwóch autorek, które razem we współpracy tworzą zdjęcie. Ta kobieta, która trzyma aparat przed oczami, to jest właśnie ta niewidoma autorka, a razem z nią jest jej towarzyszka. I teraz sobie przejdziemy do następnej pracy.
Cała wystawa, miasto którego nie widać, poza właśnie fotografiami była dostępna. Wszystkie prace można było dotykać, a z fotografiami trochę nie wiedzieliśmy, co zrobić. Po prostu opowiedzieliśmy o nich, co na nich jest. Z tym, że też ze względu na to, że poszczególne osoby wykonywały pojedyncze kadry, też nie byliśmy pewni do końca, czyje zdjęcie jest kogo. I opowiedzieliśmy o tym, co jest na tych zdjęciach, ale też wszyscy prawie, że uczestnicy robili zdjęcia drzew. Jest to też takie znaczące, bo mogli podchodzić do tych drzew, też to była jesień wtedy, więc liście dawały dosyć mocny, intensywny dźwięk i jakoś wszyscy wybrali, że te drzewa w mieście chcą robić, więc te wszystkie fotografie były bardzo podobne, no a trudno bardziej opisać niż w prostych słowach, że to jest drzewo, no że to jest duże drzewo, to jest małe drzewo, z bliska, z daleka, no tutaj jakby mamy trochę ograniczony zasób właśnie opisywania tego, no przynajmniej dla mnie to by nie było takie łatwe, no i właśnie wtedy powstał pomysł, żeby kontynuować ten projekt i artystki z Ukrainy i Agata Sztorc już to pociągnęły w kolejnych projektach, zajmując się już tylko fotografią sensoryczną, łącząc to właśnie z tymi foliami do rysunków wypukłych, wymyśliły w jaki sposób to udostępniać. Po prostu tak jakby odrysowywały każde zdjęcie na takiej folii, która mogła być dotykana i osoby wtedy mogły sobie zobaczyć efekt.
Dominik Szurgot, piszący doktorat na KUL-u, zaangażował się w projekt Dotknij tego, co widzę.
Zaczęło się od tego, że te dziewczyny, które robiły ten projekt Dotknij tego, co widzę, szukały osób niewidomych, które byłyby chętne, żeby się w to włączyć. I okazało się, że tam z jedną z nich mamy wspólną koleżankę i przez tą koleżankę się poznaliśmy. Na początku tak trochę z takim jakimś jakby niedowierzaniem i też taką ciekawością. Co to może być właściwie? Jak to, że ja będę robił zdjęcia? No ale zobaczymy, trzeba pójść się przekonać, co one tam wymyśliły takiego. I tak poszedłem na to pierwsze spotkanie i jakoś mi się spodobało, już zostałem, już się włączyłem w to. A wyglądało to w ten sposób, że zaczęliśmy od robienia zdjęć mniejszych obiektów, ustawionych przeważnie na stole. Trzeba było podejść, dokładnie sobie zbadać położenie tego obiektu. Następnie dostawałem aparat i musiałem go odpowiednio ustawić. To już w zależności od tego, z której strony chciałem ten obiekt sfotografować, czy z góry, czy z przodu, czy z boku. Rzeczywiście tu chodziło o odpowiednie ustawienie obiektywu. I na początku robiliśmy to tak, że trzeba było stać w takiej odległości od tego obiektu fotografowanego, żeby mieć go w zasięgu ręki i wtedy łatwiej było ustawić aparat, co będzie na zdjęciu. I później, kiedy już zdjęcia zostały zrobione, to było takim istotnym elementem, że właśnie organizatorki, te dziewczyny prowadzące projekt, przerysowywały obraz ze zdjęcia na taką specjalną folię, na której te obrazki wychodziły takie wypukłe, więc też sobie mogłem dotknąć tego i w ten sposób mogłem jakby też zobaczyć to zdjęcie i zobaczyć, co tam właściwie widać, co ja sfotografowałem. I to też było takie ciekawe dla mnie doświadczenie, że mogłem sobie to sprawdzić. No i takie, powiem szczerze, budujące, bo okazało się na tym przykładzie, że te rysunki wyglądały, czyli jeżeli te rysunki, no to tym samym i te zdjęcia, które zrobiłem, wyglądały mniej więcej tak samo, jak ja sobie je wyobrażałem.
A co to były za kształty, przedmioty?
Były to najróżniejsze przedmioty, bo w drugiej fazie tworzyliśmy takie kompozycje jakby, do której można było dorobić odpowiednią historię i można było całą opowieść o tym jakoś tam sobie stworzyć.
Jaką pan opowieść sobie stworzył?
Były takie różne, pamiętam, figury geometryczne ze styropianu i ja pamiętam, że stworzyłem kompozycję zimową, tak to się nazywało. Chodziło o różne elementy, które umożliwiają nam przetrwanie zimy. Pamiętam, że tam był kawałek materiału, który symbolizował koc. Tak, była jakaś szklanka, którą można czymś napełnić i w ten sposób się rozgrzać. I różne tego typu rzeczy były. Stwierdziłem, że nie ma się tu co wysilać na jakieś bardzo skomplikowane historie, tylko trzeba tak pójść na żywioł i zobaczyć, co mi tam ta wyobraźnia podpowie. I tak brałem te przedmioty po kolei i później się zastanawiałem, jak to można je ze sobą połączyć.
Zaproszę do tego, żeby sobie tę pracę spróbować doświadczyć. Na przykład z zamkniętymi oczami. Modelem do stworzenia tej instalacji drewnianej były modele styropianowe, na których dziewczyny pracowały podczas warsztatów. Może, Wiktor, spróbujesz? Zapraszam.
Fajna konstrukcja. To jest tak jakby boisko, znaczy takie kółko, a to jest biegacz, który biega. A tutaj chyba są fani tego biegacza i wiwatują. To jest wystawa dla niewidomych, więc raczej autorka stworzyła to jako biegacza niewidomego.
To jest właśnie bardzo interesujące, że nie tylko właśnie autorka stworzyła cykl zdjęć, ale także zaprojektowała instalację interaktywną, która może być przeznaczona właśnie do użytkowania przez odbiorców. Oczywiście ta duża kula to jest symboliczny biegacz, ta taka obręcz to jest forma stadionu. To jest projekt pod tytułem Guide Runner, czyli biegacz przewodnik. I myślę sobie, że cała idea naszego projektu, gdzie osoby niewidome pracują w duetach, w parach z fotografami, trochę jest zainspirowana właśnie sposobem, w jaki osoby niewidome czy osoby z niepełnosprawnościami wzroku mogą uprawiać sport. Ten projekt jest ilustracją spotkania biegaczy, które właśnie odbywają się w Kijowie w klubie pod nazwą Guide Runner, w którym bierze udział jedna z uczestniczek projektu, która również straciła wzrok kilka lat temu, Natalia Garkawa. Jest to osoba, która ukończyła prawo i już wcześniej też biegała. I ona sobie tak postanowiła, że utrata wzroku dla niej nie będzie stanowiła żadnej bariery, ani właśnie takiej emocjonalnej, ani mentalnej do tego, żeby dalej to robić. Na tym całym cyklu widzimy kilka bardzo ciekawych aspektów tego procesu. Na pierwszej fotografii widzimy profil mężczyzny, który ma białą czapkę i czarne okulary. I to jest mężczyzna, który jest założycielem tego klubu, jest osobą niewidomą. Następne kilka zdjęć pokazuje pracę właśnie założyciela tego klubu, który razem ze swoim przewodnikiem rozciąga się i biega. I takim punktem kulminacyjnym tego momentu zdjęć jest ta fotografia, która przedstawia kontakt pomiędzy właśnie tą osobą niewidomą, a jej przewodnikiem. Pokazuje też, w jaki sposób to się w ogóle odbywa, czyli osoba niewidoma i przewodnik trzymają się razem za pomocą takiej specjalnej taśmy do biegania, dzięki czemu osoba niewidoma może wyczuć rytm i tempo biegu. To jest coś, co jest popularne również w Polsce, o czym niewiele z nas wie. Dla mnie ten projekt też jest bardzo ciekawy, bo właśnie pokazał, że osoba, która nie widzi, może też być bardzo odważna w takich decyzjach. Nie boi się tego, żeby właśnie na przykład uprawiać sport. Także kolejne elementy tutaj pokazują przestrzeń bieżni, Te trzy fotografie prezentują w centrum autorkę, czyli Natalia Garkawa. To jest ta niewidoma osoba, która stworzyła te zdjęcia. A po obu bokach widzimy właśnie momenty, gdzie ona biega razem ze swoją przewodniczką.
Zastanawialiśmy się nad różnicami w postrzeganiu tego świata i w podejściu do fotografii właśnie u osób, które wcześniej widziały i u tych, które nie widzą od urodzenia. No to jest taka dość skomplikowana sprawa, bo to chyba myślę, że to nawet zależy indywidualnie od każdego i od podejścia i też od umiejętności poruszania się w przestrzeni czy świadomości przestrzeni, bo chociażby to, żeby ten aparat ustawić idealnie na wprost obiektu, no to właśnie od wyobraźni, od tego, na ile jest rozwinięta, bo myślę, że tak jak na przykład ja nie widzę od urodzenia, ale tak jak sobie wyobrażałem ten świat i te różne obiekty, to później się okazało, że wcale nie najgorzej sobie je wyobrażałem, ale nie wiem, jakby to było, gdybym wcześniej widział. Może byłoby tak, że byłoby mi łatwiej, bo wiedziałbym, jak to powinno wyglądać, a może też byłoby trudniej, bo być może jakieś te obrazy zapamiętane by mi tutaj komplikowały odbiór rzeczywistości w sytuacji, kiedy już jej nie widzę. Mogłoby się okazać, że coś tam sobie zapamiętałem, że coś mi się wydaje, że to tak i tak wygląda, no bo przecież kiedyś to widziałem, jeszcze zanim straciłem wzrok, ale z upływem czasu ten obraz się jakoś mi zniekształcił i że przestał odpowiadać rzeczywistości, więc też trudno mi powiedzieć, kto ma łatwiej, że tak powiem, i kto robi lepsze zdjęcie.
To zapraszam teraz do kolejnej pracy.
Wśród osób odwiedzających wystawę Inkluzywne Laboratorium Fotograficzne zauważam niesłyszące osoby. Tłumaczkę z języka migowego Ewelinę Lachowską proszę, by przekazała słowami ich wrażenia z oglądanej wystawy.
Justyna, jestem osobą niesłyszącą. Jestem bardzo ciekawa, jak osoby niewidome postrzegają i teraz tego doświadczam dzięki właśnie dotykowi, na przykład tych przełożonych obrazów, bo ja nie słyszę i jak zamykam jakby jeszcze oczy, to dla mnie to jest trudne, bo muszę się skupić tylko na tym dotyku. Nie wyobrażam sobie, ja jako osoba głucha, że zamykam te oczy i nie ma tych oczu, że zostaje mi tylko ten dotyk, więc no to jest dla mnie niesamowite doświadczenie. I Magda, ja mam takie wrażenie, że przez stratę słuchu ten wzrok jest wyostrzony, bardziej to odbieram, więc jakby jestem w stanie zrozumieć, że osoby niewidome jakby jeszcze bardziej odbierają to właśnie dzięki dotykowi, dzięki słuchowi, że jakby wzmacniają się te pozostałe zmysły, więc przekładam to sobie z własnego doświadczenia.
Później przeszliśmy do punktu następnego, czyli do fotografowania osób. I to już było trudniejsze. Trzeba było trochę bardziej się oddalić od tej osoby, żeby ją tam dobrze uwiecznić. I to były takie zdjęcia portretowe raczej. Tutaj właśnie problem polegał na tym, że już nie mogłem tej osoby dotknąć i sprawdzić, czy na pewno jestem dobrze ustawiony. No bo żeby to dobrze wyszło, trzeba było się trochę oddalić. I tu zastosowaliśmy taki sposób, że właśnie do tej osoby, którą miałem fotografować, ona trzymała sznurek. Ja wzdłuż tego sznurka się tam oddalałem na odpowiednią odległość, tak żeby się ustawić prosto. No później oczywiście sznurek się zabierało, żeby go nie było widać na zdjęciu. No to jednak by tak dziwnie wyglądało, że tutaj kogoś sobie trzymam na sznurku. I robiłem te zdjęcia. No to już było trochę trudniejsze, no bo właśnie nie można było wszystkiego sprawdzić i trzeba było sobie więcej wyobrażać. Więc tam trzeba było kilku prób, żeby to dobrze wyszło. No ale też wychodziło. Osoby fotografowane mogły coś trzymać, pokazywać różny nastrój, czy jakiś stan emocji właśnie, kiedy są smutne, kiedy się cieszą. To takie doświadczenie. No i jest jeszcze kolejny plan, którego już nie zdążyliśmy zrealizować, ale cały czas mamy nadzieję, że to się uda, czyli zdjęcia w plenerze. Mamy nadzieję, że teraz na wiosnę będą lepsze warunki, lepsza pogoda i też ładniejsze widoki. Także spróbujemy i w tym kierunku coś.
A tutaj co jest?
Ulica.
Jakie odgłosy na ulicy można usłyszeć? A karetka? Jak robi karetka? Okej, słuchajcie, ta praca nosi taki tytuł, trochę smutny, bo się nazywa Życie człowieka od momentu utraty wzroku. I te zdjęcia wszystkie były robione przez panią, która kiedyś widziała, ale straciła wzrok.
Te zdjęcia, które w galerii Labirynt ostatnio były prezentowane, bez kontekstu tych historii, zaledwie 1% z tej pracy moglibyśmy odebrać i zrozumieć. A jeżeli wiemy, że na przykład to osoba, która właśnie w tym momencie traci wzrok, robi te zdjęcia i na kolejnych kadrach widzimy, że zdjęcia są coraz mniej ostre, że na przykład dominują takie właśnie elementy na zdjęciach, które są dźwiękowe, bo ta osoba po prostu wie, że to tam jest, szeleszczące liście, drzewa, czy jakieś ptaki, bawiące się dzieci. To wszystko są takie bodźce, które też dają nie tylko możliwość wizualnego odbioru, ale też dźwiękowego. I jeżeli w ten sposób zaczniemy łączyć te zdjęcia z tymi historiami, dla nas one staną się nie tylko napstrykanymi kadrami, bo moglibyśmy powiedzieć, no i co z tego? No to jest kawałek chodnika pokazany, tu jakieś dziecko w wózku. Wtedy zaczynamy rozumieć, dlaczego one wyglądają w taki sposób i one zaczynają tworzyć bardzo spójną i taką głęboką historię. W ogóle w sztuce współczesnej obecnie dzieje się coś takiego, że to tak naprawdę nie o to chodzi, czy to jest estetycznie ładne, czy to jest w tym przypadku idealnie skadrowane zdjęcie, tylko chodzi o wyrażenie jakiejś idei, emocji, o uchwycenie momentu albo o pokazanie jakiegoś procesu, czy poznawczego, czy emocjonalnego, który tam się toczy w autorze tej pracy.
Na tej wystawie, na której ja byłem, to też już się pojawiły pierwsze zdjęcia robione właśnie w plenerze, także to mogłem sobie już zobaczyć. To były takie zdjęcia trudniejsze, bo trudno było rozpoznać, jeżeli się nie wiedziało wcześniej. No przecież ja tych zdjęć nie robiłem, to już były zdjęcia innych i pamiętam, że trudno mi było rozpoznać, co to jest, co tam jest widoczne na tym zdjęciu. Także to też jest trochę skomplikowane, że jeżeli oglądamy zdjęcia robione przez kogoś, nawet jeżeli są tak właśnie przerysowane na taką folię, to możemy mieć trudności z rozpoznaniem, co to jest. Zwłaszcza, jeżeli są właśnie takie robione w większej przestrzeni. Przecież jeżeli to jest obiekt jakiś przestrzenny, no to na zdjęciu widoczna jest tylko część. Więc ja sobie muszę jakoś tam wyobrazić tę całą resztę, której tam nie ma, która powinna być. Widzę coś z jednej strony, na przykład z przodu, no i muszę stwierdzić, że to jest pies na przykład, albo że to jest drzewo. To już jest bardzo skomplikowane, albo nawet, że to jest jakiś tam budynek. No jeżeli przy zdjęciu pojawiłby się opis, że to jest tam zdjęcie zrobione gdzieś tam i pokazuje to i to, no to już wtedy mógłbym sobie tę całą resztę łatwiej wyobrazić. A jeżeli by mi ktoś przyniósł taką folię z rysunkiem i mówi, że ja tu zrobiłem takie zdjęcie, powiedz mi, co to jest, no to jest trochę mniejsza szansa, że ja zgadnę, co to jest. Jeżeli to jeszcze byłby na przykład człowiek, zdjęcie portretowe, no to łatwiej by było, ale nie wiem, czy bym na przykład rozpoznał kota na takim obrazku. No, ale w każdym razie no, ta fotografia mnie zainteresowała. No, miałem też właśnie doświadczenia w rzeźbieniu z gliny. Zdarza mi się jakiś wierszyk napisać, ale to tak raczej dla zabawy. Albo nie wiem, ktoś ma urodziny, to dostaje życzenia w formie wierszyka. Muzyki też lubię słuchać i to bardzo różnej, także no jeżeli uznamy to za wyznaczniki duszy artystycznej, to moglibyśmy powiedzieć, że ją mam. Albo przynajmniej jakieś zadatki na duszę artystyczną.
Panie Dominiku, a co pan zyskał dzięki temu projektowi?
No właśnie to, co już mówiłem, że tak mogłem potwierdzić, że moje wyobrażenie, przynajmniej jakaś tam część tych moich wyobrażeń dotyczących obrazu różnych przedmiotów, no, odpowiada rzeczywistości. Nie jest to jakiś świat zdeformowany przez to, że nie widzę, tylko że jednak z tą moją wyobraźnią nie jest tak źle wcale. I to chyba jest takie najważniejsze osiągnięcie. No i właśnie też to, że jest to jeszcze jedna rzecz, którą potrafię zrobić i no, która jest jakby w moim zasięgu, także też nie ma się czego bać. I to też jest takie ogólne potwierdzenie, że nie należy jakoś wątpić i jak są jakieś nowe doświadczenia, to nie należy zaczynać od tego, że a to się nie da, to ja tego nie zrobię, to ja przecież nie widzę, to na pewno nie dla mnie. Tylko właśnie, że trzeba wszystkiego próbować. No bo trzeba jakoś szukać nowych możliwości, w ogóle swoich, nie wiem, zdolności. Nie mówię w takim sensie, że teraz tak zostanę fotografem zawodowym, bo to jednak to nie byłoby możliwe.
Czy jest jakieś zdjęcie, które szczególnie pana poruszyło?
Zdjęcie z lusterkiem, ponieważ wczułem się w postać jednej z tych osób niewidomych. Że atrybut, który jest niezbędny dla widzących osób, może okazać się już atrybutem takim zbędnym dla osób niewidomych. Taka nostalgia przemawia przez to, że te osoby już nie będą mogły widzieć siebie w lustrze. I z jednej strony takie przykre, że muszą być zdane na czyjąś pomoc, a z drugiej strony kształtuje to w nich taką również determinację do tego, żeby jednak osiągać zamierzone cele, stawiać ponad wszystko i brnąć do wyznaczonego celu.
To bardzo fajne, że została dana taka możliwość niewidomym, że oni mogą uczestniczyć w tym, że mogą zrobić zdjęcie i wyrazić siebie, że to super, że taka sytuacja powstała. Też uważam, że warto robić tego typu projekty, aby inni ludzie zobaczyli, w jaki sposób można właśnie rozwiązywać niektóre problemy, które stanowią barierę dla tych osób niepełnosprawnych. Że oglądając tą wystawę właśnie otwiera się trochę to spojrzenie, świadomość, że za pomocą właśnie różnych narzędzi, technik, można troszeczkę tym osobom udostępnić ten świat, tak, rzeczywistość, że tak naprawdę danie materiału, wydanie kogoś, kto będzie pomocnikiem, tym przewodnikiem, i te osoby mogą tworzyć rzeczy, na które mają ochotę.